na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.
Mieliśmy już duże mrozy, od kilku dni troszeczkę się ociepliło, ale pada ciągle śnieg, czasami deszcz. Czekamy więc na wiosnę, która pozwoli rozpocząć nie tylko prace polowe. W sobotni poranek witają Państwa
Małgorzata Furga
i Zdzisław Tararako.
Kilka gorących tematów pojawiło się w mijającym tygodniu. Rolnicy komentują m.in. zapisy prawa dotyczącego dzierżawy ziemi. Zdzisław Tararako wybrał się nad morze i w okolice Stargardu, aby sprawdzić nie tylko sytuację na polach, ale również posłuchać ocen dotyczących wspomnianej ustawy, czy też obowiązku internetowego składania wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W wydarzeniach tygodnia również pojawi się ten temat, ale także powrócimy do sprawy bioasekuracji i ustawy łowieckiej.
Natomiast pani Małgorzata Furga podpytała doradców z Waszkowic o efekty szkoleń związanych z wypełnianiem e-wniosków. To będzie bardzo ciekawa rozmowa. Zresztą z wielkim zainteresowaniem wysłucham jej. A na zakończenie, proszę Państwa, w kwadransie kultury o Kaziukach Wileńskich i tradycjach w zachodniopomorskim regionie. Ale zanim przeniesiemy się w teren, skrót informacji z ostatnich dni.
Okazuje się, że zainteresowanie aktualnym naborem wniosków z tak zwanego obszaru D, chodzi oczywiście o modernizację gospodarstw rolnych, jest w tym roku niewielkie. Nabór rozpoczęto 19 lutego, a potrwa do 20 marca.
Trwają prace, proszę Państwa, nad wprowadzeniem specjalnej umowy dla pracowników sezonowych. Chodzi tu oczywiście o zatrudnianie obcokrajowców. Ma ta umowa zapewnić dostęp do ochrony zdrowia, ubezpieczenia wypadkowego dla pomocnika przy jednoczesnym minimum obciążeń administracyjno-fiskalnych dla rolników. To może tak za wiele wygląda, ale wiemy, o co chodzi.
Jeszcze w marcu ruszą przetargi na dzierżawę państwowej ziemi. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uzgodnił z organizacjami rolniczymi kryteria obowiązujące przy ubieganiu się o grunty. Łatwiej niż dotychczas będzie można uzyskać dzierżawę małym gospodarstwom rodzinnym, a także tym rolnikom, których gospodarstwa sąsiadują z oferowanymi gruntami. W imieniu środowisk rolniczych porozumienie podpisał szef Krajowej Rady Izb Rolniczych. Według planów jeszcze w marcu wydzierżawionych zostanie kilka tysięcy hektarów.
A do końca roku pozostanie do rozdysponowania ponad 250 tysięcy hektarów. To sporo. I teraz o zakazie handlu w niedzielę, bo to właśnie o jutrzejszą niedzielę handlową chodzi. A więc nie dotyczy to rolno-spożywczych rynków hurtowych dla rolników, bo minister rolnictwa na wniosek izb rolniczych jeszcze w trakcie prac nad ustawą zgłosił wniosek o wyłączenie spod jej obowiązywania miejsc, na których rolnicy sprzedają płody rolne. Słowem, ustawa, która właśnie zaczęła obowiązywać, nie spowoduje zamknięcia tych hal, czyli bardzo będzie rozwijał się rolniczy handel detaliczny. Sam się wybiorę na taki rynek.
19 lutego Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał uwagi do projektu ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Z powodu zadłużenia wiele gospodarstw rolnych nie ma możliwości dalszego prowadzenia produkcji rolnej. Wprowadzenie ustawy będzie miało z pewnością wpływ na poprawę płynności finansowej zadłużonych gospodarstw rolnych.
I ciekawi jednocześnie jesteśmy, czy izby rolnicze przejmą nadzór merytoryczny nad ośrodkami doradztwa rolniczego w Polsce. To, proszę Państwa, był skrót najważniejszych informacji, a teraz przenosimy się już na wieś.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
Zdzisław Tararako odwiedził gminę Karnice.
Dziś, proszę Państwa, troszeczkę buszuję po regionie nadmorskim, miejscowość Węgorzyn, gdzie gospodarzy pan Henryk Price, który też brał udział w tym spotkaniu dzierżawców i pracodawców rolnych. Co was nurtuje, panie Henryku?
To sprawa przedłużenia dzierżaw, to sprawa jasnego kryterium oceny, powiedzmy, przedłużania tych dzierżaw także, bo jak do tej pory ktoś tam decyduje jednoosobowo.
Bo spełniał pan warunki, oddając te 30%.
Oddawałem z każdej umowy należne 30%.
No i nie ma pan problemu, bo ci, którzy nie oddali, to teraz praktycznie muszą plajtować.
Tak, jest to dramat w zasadzie tych gospodarstw. Tym bardziej dzierżawcy od 1992 roku gospodarowali na tych gruntach. To są ludzie, którzy mają pełne sukcesy gospodarcze i ekonomiczne. No i nie uważam za właściwe, że ten element 30% powinien...
Musi dyskwalifikować.
Uważam także, że każdy powinien być bardzo indywidualnie rozpatrywany.
Panie Henryku, teraz zejdźmy na pole. Co się dzieje na polu? Wszystko jesienią siane?
Tak, jakoś udało się pomimo bardzo ciężkich warunków zasiać. Natomiast jakość tych zasiewów, powiedziałbym, dużo do życzenia, ale ze względu na to, że nasz teren jest wyjątkowo nawiedzany przez, powiedzmy, deszcze, ten rejon nadmorski, więc trzeba było niektóre rzeczy robić nawet wbrew jakiejś naturze i na siłę siać. Dlatego, że na wiosnę, kiedy roztopy już miną, można będzie nieraz wejść w pole dopiero na niektóre kawałki w maju, czyli za późno na wszystko.
Rozmawia pan z kolegami, z Holendrami, z Duńczykami. Jak u nich tam sytuacja wygląda? Co oni mówią?
Sytuacja jest podobna, dlatego że ostatni rok był nawiedzony w zasadzie w całej Europie, jeżeli chodzi o ilość opadów. Przy takiej właśnie rozmowie kolega z Danii mówił, że około minimum 50% rzepaków jest do zaorania, dlatego że są to plantacje rachityczne, jakby nie rokujące dobrego plonu. Także około 30% pszenic uważają, że będą do zaorania. Mówił także, że będzie na pewno bardzo duży popyt na nasiona odmian jarych.
Myśli pan o rzepaku jarym? Można by było w polskich warunkach?
Tam, gdzie jeszcze wcześniej można wejść, tak. Natomiast będą takie pola, uważam, które będą możliwe do wejścia w pole w kwietniu, czyli to będzie za późno. Zostają buraki, jeżeli to jest pole dobre pod względem pH.
A jeżeli chodzi o zboża, pszenicę?
No myślę, że tu będzie duży kłopot, bo pszenica jednak to marcowy wysiew, inaczej nie gwarantują dobrego plonu. Uważam, że duże ilości materiału siewnego w postaci jęczmienia będzie potrzebne.
To pan przewiduje coś takiego wiosenne, czy 100% zasiewów ozimych?
Mam 100%, ale uważam, że na pewno około 15-20% będę musiał przesiać.
No to co, życzyć wam dobrej wiosny.
Potrzeba nam tego.
No bo te ostatnie niskie temperatury spowodowały, że jarowizacja zbóż ozimych przebiegnie sprawnie.
Tak.
Jaki jest stan tych ogólnych? Na 4, 5?
No od 1 do 5 to uważam, że 3, 3,5.
Henryk Price, rolnik ze wsi Węgorzyn, był gościem na Szczecińskiej Ziemi. Teraz przeniesiemy się do Tychowa koło Stargardu.
Na Szczecińskiej Ziemi w Radiu Szczecin.
Kolejna wizyta na wsi, tym razem w gospodarstwie Edwarda Kosmala w Tychowie pod Stargardem. Zdzisław Tararako rozmawia nie tylko o niskich temperaturach.
W zasadzie roślinom by się nic nie stało, gdyby były przykryte warstwą 10-centymetrowego śniegu, bo najgorsze są temperatury, to jest wahnięcia, że w dzień jest 2-3 stopnie, intensywna operacja słońca powoduje, że te rośliny rozmrażają, następnie w nocy się zamrażają, rozsadzają komórki, no i to jest najgorsze. Jeszcze dojdzie do tego porywisty wiatr, suchy wiatr wschodni. Pamiętamy te lata, że właśnie w takim okresie, przełom lutego, marca, gdy praktycznie w zachodniopomorskim 90% wymarzło rzepaków, jęczmienia ozimego, no w tym roku myślę, że nie będzie tak źle. Cały czas mam nadzieję, że lada dzień się ociepli. Oczywiście jest to okres marca, możemy się spodziewać i spadków temperatury nocą, ale myślę, że już one nie będą aż tak groźne.
Panie Edwardzie, to bardzo panu się udało, że dokończył pan tą przechowalnię, bo budował pan.
na ziemniaki, bo będziemy na moim gospodarstwie ponad 120 hektarów ziemniaków przemysłowych, więc kupujemy prawie 60% sadzeniaków kwalifikowanych swoich.
A to,
mamy.
Co zostało w przechowalni, to dobrze się trzyma?
Nie najgorzej.
Ceny
cały czas są, no nie podskoczyły ceny, panie redaktorze, jeżeli chodzi o ziemniaki jadalne. W sklepie tak, ale nie u rolnika. Dzisiaj się oferuje nam po 25 groszy za ziemniaki jadalne, także ja praktycznie schodzę z tych ziemniaków, będę uprawiał przemysłowe. Koszty przechowania ziemniaków są niestety ogromne. Nakład robocizny jest ogromny. Dzisiaj no faktycznie nie mamy dostępu do rynku. Przyjeżdżają hurtownicy, chcą brać ziemniaki. Jeżeli ja mam sprzedać ziemniaki za 25 groszy, a patrzę, że w sklepie moje ziemniaki kosztują 2 zł, no to krew w żyłach się burzy, no bo kto na tym zarabia? No generalnie sytuacja, jeżeli chodzi, my patrzymy na rynki zbóż, no nie jest za ciekawa. Przecież ceny rzepaku, jeżeli dzisiaj się oferuje, jest miesiąc marzec, oferuje się 1450 zł za tonę rzepaku, to nie wróży dobrze.
Panie Edwardzie, no trochę jest czasu. Może by pan wsiadł za komputer, odpalił go i trochę poćwiczył z tymi wnioskami, bo wie pan, że teraz elektronicznie trzeba będzie składać wnioski. Ma pan jakąś pomoc?
Ja z tym nie mam problemu. Ja nie mam z tym problemu, bo sam operuję na komputerze, a tym bardziej dzieci.
Poradzi pan sobie, bo inni rolnicy zaczynają narzekać teraz.
Jeżeli chodzi o składanie wniosków, to jest taki program skonstruowany, że praktycznie nie można popełnić błędów, ale uważam, że możemy skorzystać i z pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji. Ośrodki doradztwa są przygotowane. Mamy wielu młodych ludzi, którzy faktycznie sobie z tym doskonale radzą.
No ale trochę za późno zabraliśmy się.
My sobie możemy poradzić, nie wiem, czy agencja sobie poradzi z tymi wnioskami. Chodzi o system komputerowy, czy po prostu on to przełknie, bo
składają. No, ale
Nie wszyscy mają komputery, ale uważam, że ośrodki doradztwa będą pomagać rolnikom.
Bardzo nie wiedzą.
Ja powiem panu, że faktycznie ten system powinien być wprowadzony stopniowo, nie w ciągu jednego roku.
Był czas,
ja myślę, uważam, że podjęta decyzja jest zbyt pochopnie. Powinno być to rozłożone na 2-3 lata, żeby rolnicy jednak mogli się tego dostosować i przygotować. Ale nauczeni doświadczeniem, że większość wniosków spływa w ostatnich tygodniach i w ostatnich dniach, a wynika to z tego, że rolnicy do końca sieją uprawy praktycznie do 15 maja, bo jeszcze są różne przyczyny losowe. No niestety na karb rolnika wchodzi biurokracja i z tymi się nie pogodzimy, no, bo coraz bardziej utrudnia nam się życie, a to przede wszystkim będzie dotyczyło tych rolników, którzy mają produkcję zwierzęcą.
Panie Edwardzie, słyszę takie głosy, pracuje Komisja Rolnictwa nad tym, żeby nadzór merytoryczny nad działalnością ośrodków doradztwa przejęła Izba Rolnicza, no trzeba będzie się pogodzić.
Ja uważam, że ośrodki doradztwa rolniczego jest to domena rządu i rząd powinien nad nią sprawować. Izba Rolnicza ma swoich kompetencjach doradztwo. Może prowadzić działalność gospodarczą. Myśmy cały czas zwracali uwagę, dlaczego przy naszym ośrodku, przy naszej Izbie Wojewódzkiej, gdzie posiada ogromne pieniądze, prawie 3 miliony w budżecie.
No co pan nie zazdrości?
Nie, ale można byłoby faktycznie zainicjować pewne działania gospodarcze, które by mobilizowały i kopiowały rolników. Chodzi o grupy producenckie, jak to robią izby na zachodzie.
No. A jak się stanie, tak?
No daj Boże.
11 marca będzie pierwsza niedziela bez handlu. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, ale słyszę, że wszystkie produkty regionalne, tradycyjne na rynkach i bazarach rolnicy będą mogli sprzedawać.
My nie mamy możliwości prawnych takiego szerokiego dostępu do rynku, jak mają korporacje. I nad tym bolejemy, bo to, co jeżeli jest ustawa o bezpośredniej sprzedaży czy usługa detaliczna, jednak ona w pewnym sensie ogranicza. Nie mamy dostępu. Ja uważam, że podstawą funkcjonowania gospodarstw są to gospodarstwa rodzinne. To jest szansa dla tych gospodarstw i uważam, że tylko dobre prawo i myślę, że rolnicy sobie poradzą.
Dziękuję bardzo, panie Edwardzie. Nie przeszkadzam, bo zaraz pan mnie tutaj pogoni na dwór, a tam zamarznę.
Zima nie jest zła.
No i z tym się zgadzam. Gościem spotkania był Edward Kosman z Tychowa w gminie Stargard.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Czas na wydarzenia tygodnia. Dzisiaj komentują redaktor Zdzisław Tararako, profesor Bogdan Matławski i dr Arkadiusz Malkowski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
Jak się panowie czują na przedwiośniu, bo już za dwa tygodnie kalendarzowa wiosna?
No jakoś jej dzisiaj nie widać, chociaż no, pewne przebłyski są. Mamy taką zgniłą zimę o ten sposób, tak? No, ale zresztą tak jak to w marcu, tak? W marcu jak w garcu.
Wrócimy do sprawy bioasekuracji, tematu, którym zajmowaliśmy się w poprzednim tygodniu. Co prawda w zachodniopomorskim nie stwierdzono żadnego przypadku, tak jak na wschodniej ścianie Polski. Na razie pomocy finansowej nie będzie dla tych rolników, którzy będą chcieli zabezpieczyć się przed tą chorobą, czyli na maty, na ogrodzenia. 300 milionów ogólnie w kraju rząd przeznaczył na walkę z afrykańskim pomorem świń. Lepiej chyba zapobiegać niż potem walczyć.
To nie trzeba nikogo przekonywać do tego, tyle tylko, że mleko się już rozlało. Jest niezwykle trudno dzisiaj zapobiegać rozprzestrzenianiu się tej choroby, bo w zasadzie nie ma takich możliwości w ramach całego kraju. No jedyną taką, która mi przychodzi do głowy, to jest grodzenie kolejnych województw, ale to jest oczywiście absurd. Rozumiem, że tych pieniędzy oczywiście jest jak zwykle za mało, a więc...
No 300 milionów to nie jest tak mało.
No tak, ale to są pieniądze i na faktycznie biosekurację w postaci to, jak my ją rozumiemy, czyli przeciwdziałanie, grodzenie i tak dalej, ale to także są pieniądze na badania tych padłych sztuk. Oczywiście dużo łatwiej jest uzasadnić wydatkowanie pieniędzy w tych województwach czy w tych regionach, gdzie stwierdzono już te ogniska i one są faktem. Dobry gospodarz powinien dbać także zawczasu, a więc w tych pozostałych województwach, których jeszcze nie stwierdzono, co wcale nie oznacza, że nie ma, też już powinniśmy o to zadbać. Ale ja stoję na stanowisku, że jednak to i tak będzie główny wysiłek finansowy rolników. To oni już dzisiaj powinni zadbać o to, aby jednak nie stracić na tym, bo nikim tych strat niestety nie zwróci.
W agrobiznesie słyszałem taką informację, że rolnicy mogą się ubiegać o te pieniądze do Agencji Restrukturyzacji w wysokości od 60 do 100 tysięcy.
No. Ale agencja jeszcze tych pieniędzy nie ma, więc jak zwykle mamy tutaj bardzo skomplikowaną sytuację jakby pozyskania tych pieniędzy. To martwi, bo jeżeli mówimy o bioasekuracji, jeżeli mówimy o takim wczesnym wykrywaniu, o zapobieganiu, o prewencji najogólniej rzecz ujmując, to ja się zgadzam tu ze zdaniem pana doktora. No to nie ma obszarów lepszych i obszarów gorszych. My musimy brać cały obszar kraju, jednakowe obostrzenia sanitarne, dlatego że wirusów i tych zarazków nie widać i nie wiemy.
Skłaniam się do tego, co mówił pan doktor, że rolnicy powinni zadbać sami o swoje gospodarstwa i obejścia, bo rzeczywiście strata będzie potem niepowetna.
Proszę pana, nikt nie wyklucza udziału rolników tutaj, tylko że my, skoro podejmujemy walkę z siłą straszną w swoich skutkach, to nie jest tak, że musimy scedować wszystko na rolników.
No to może jest lepiej z ustawą o prawie łowieckim.
Od samego początku w mojej ocenie nie był najszczęśliwiej skonstruowany.
No a tych pieniędzy ponoć dzisiaj... koła łowieckie nie mają tak mało, jak mówią, bo tam są już no, nawet...
To nie jest najbardziej uboga organizacja społeczna w tym kraju. Można by powiedzieć, jako zważywszy na to, co się działo wokół tej ustawy dzisiaj i lobbying kół łowieckich, to jest jednak organizacja, która dość spore te zasoby finansowe posiada, ale
chociaż
to może i dobrze, bo dzięki
swoim
członkom.
Informację, że pan minister środowiska będzie decydował o wyborze głównego łowczego kraju, będzie zatwierdzał statut. Nie wiem, czy to jest akurat najważniejsze.
Powiem tak, wokół tej organizacji narosło bardzo wiele złej energii.
No ale jak pochopnie. Ustawa jest, no to
znaczy
już...
ustawa jest, ale ustawę też można zmieniać. Była pierwszy projekt ustawy, był w ogóle nie do przyjęcia, tak? Dla bardzo wielu środowisk. Dzisiaj ta ustawa została no, bardzo szybko znowelizowana. Ona już na przykład w jakimś sensie jest bardziej zdroworozsądkowa. Tak? Z punktu widzenia rolnika, no to, że on będzie chciał wyłączyć swoje pola z obwodu łowieckiego. Z tymi obwodami łowieckimi też jest problem, bo NSA jakby wskazał w swoim wyroku, że tych obwodów nie ma w Polsce.
Ale nie wiem, czy on będzie mógł występować o odszkodowanie?
Tak, z tego względu, że...
Ale prawo mówi, że nie.
Ale prawo mówi o wyłączeniu z polowań, a nie z tego, że ktoś ma jakby zadbać o to, żeby te zwierzęta nie robiły szkód. Ja tutaj nie widzę jakiegoś związku przyczynowo-skutkowego, który mógłby wyłączyć rolników. Ale to zobaczymy. Tak naprawdę ustawa powstała chwilę temu. Jej zapisy nie były jakoś szczególnie konsultowane, więc też też trochę za szybko to się wszystko dzieje w mojej ocenie.
I tutaj jest pewnie problem, ponieważ koła łowieckie i cały, nazwijmy to, subkulturę łowiecką...
Mówisz, że to państwo w państwie.
No tak, tak. I właśnie narosło, tak jak pan doktor mówi, sporo mitów? Takich drażliwych bardzo opinii, nie do końca pewnie przemyślanych i sprawiedliwych.
Dokładnie.
Naprawdę trzeba postrzegać także te wszystkie koła łowieckie i w pełnym wymiarze. Nie wolno tylko wybiórczo patrzeć na to, że oni strzelają do zwierzyny, ale trzeba całokształt wziąć pod uwagę.
A nasi sąsiedzi z Odry, nie bawiąc się w różne tam zarządzenia, ustawy, ogłosili, że można prowadzić polowania na dziki przez cały rok.
Swoje zdanie wypowiedziałem. Taka bardzo drastyczna ingerencja w środowisko.
No to potem będzie miał pan walkę z ASF-em.
No wie pan, to pozostaniemy tu przy swoich zdaniach.
Na Białorusi, z tego co wiem, prezydent Białorusi wydał zgodę, aby rolnicy w sposób zupełnie niezorganizowany walczyli z tym problemem, więc po prostu łapali te dziki, zabijali je i w jakiś szczególny sposób niestety nie rozwiązało to problemu. Tak, a więc to też nie do końca tak jest, że odstrzał tych dzików, czy ich wyłapanie w jakiś inny sposób.
Ale wie pan, to jest główny nosiciel tej choroby.
Jest to oczywiście jakiś...
Do pewnego czasu jest nosicielem tej choroby, bo taki padły dzik jest pokarmem dla wielu innych zwierząt, które najprawdopodobniej też są
nosicielami. Ale gdyby tego dzika nie było, był odstrzelony.
Myślę, że tutaj nie znajdziemy takiej recepty.
To nie jest recepta na szybkie
rozwiązanie. Wydaje się, że eliminacja fizyczna dzików jest jakimś rozwiązaniem. Pewnie nie najbardziej skutecznym. Pytanie, czy mamy jakieś skuteczniejsze środki. Walczyliśmy z lisami wściekłymi dzięki szczepionkom, które były zrzucane z samolotów. Być może nauka nam tutaj podpowie coś. Tak? Natomiast na dzień dzisiejszy wydaje się, że to drastyczne rozwiązanie niestety jest jedynym, które mamy. Bioasekuracja jest tym rozwiązaniem, aby nie przenosić tej choroby na zwierzęta gospodarskie. I to jest w zasadzie ten środek, który jest istotny.
No ale tutaj widzimy, to jest w gruncie rzeczy najsłabsze ogniwo, ponieważ jakby nie ma...
No bo słyszeliśmy, pieniędzy nie ma.
Nie ma pieniędzy, no.
No ale na ten odstrzał tych dzików też muszą się pieniądze znaleźć.
No ale to,
tak?
To właśnie...
No, chyba, że zaproponujemy rozwiązanie białoruskie.
Tu będą obciążone koła łowieckie.
Właśnie tak, a więc tutaj no, sytuacja jest niezwykle trudna.
Jest trudna.
Ja nie jestem specjalistą od dzików, nie jestem na pewno specjalistą od Polskiego Związku Łowieckiego. Uważam natomiast, że jest wiele... rzeczy, które są nagłaśniane przez media, które jakby nie przystają do tego związku, a niestety mają miejsce. Polowania gdzieś przy domach. A więc myślę, że moglibyśmy usiąść faktycznie, nie negując ogromnej roli tego związku, troszkę go zreformować, ale oczywiście nie bez udziału myśliwych, tak? Myśliwych, no bo oni muszą się w to zaangażować i myślę, że jest taka wola.
Ja myślę, że oni mają ogromną wolę, żeby wreszcie wyzbyć się takiej złej opinii o sobie, bo ta opinia jest zła w gruncie rzeczy.
Troszkę zawiniona, trochę przyłatano im tą łatę. A więc trzeba by usiąść i porozmawiać.
Komentowali Zdzisław Tararako, profesor Bogdan Matławski i dr Arkadiusz Malkowski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Teraz w audycji Na szczecińskiej ziemi o e-wnioskach. Specjaliści z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz 110 doradców z Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Baszkowicach przeprowadzają szkolenia dotyczące wypełniania internetowego wniosków o dopłaty bezpośrednie, mówi Witold Belka, doradca z Biura Powiatowego w Stargardzie z Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Baszkowicach.
Przede wszystkim nowość, wie pani, jak to na wsi. Nawet teraz, jak zwracam uwagę, to nawet młodzi boją się. Wczoraj rozmawiałem z chłopakiem, który kończy ZUT szczeciński. Pokazałem mu to demo, odpaliliśmy sobie komputer, kręci głową, że nie, bo on się boi. Ja mówię, człowieku, ty jesteś bardziej młody chłopak, bardziej władny w tym, jak ja, starszy pan. Uśmiechał się, mówię, nie masz się czego bać. Hasło, login, tam nie ma możliwości zepsucia. Tam się można tylko bawić. Komputer jest tak skonstruowany, że każdy błąd pokazuje na czerwono, wyświetla. Konsolową wersję trzeba zatwierdzić, trzeba to sprawdzić. Można się bawić dowoli.
Mówi Witold Bobołowicz, zastępca kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kołobrzegu.
Najczęściej pytają, czy sam wypełnianie wniosku będzie proste. Przy udostępnieniu dema po prostu jest możliwość zaciągnięcia tego pierwszego podstawowego wniosku i bezpośrednio rolnicy mogą automatycznie w trakcie szkoleń zobaczyć, jak się dodaje, jak się usuwa działki, jak się rysuje, bo w tym przypadku to jest najważniejsze, żeby zobaczyli sam interfejs, który jest najważniejszy w trakcie wypełniania tego wniosku po prostu.
Rolnicy obawiają się, że w momencie, kiedy wypełnią wniosek, zawiesi się internet albo na przykład kiedy będą wysyłać wniosek, będą problemy z siecią.
Problem zawsze może być, tylko że od razu mogę powiedzieć, że każdy rolnik, który wypełnia wniosek, działa na systemie online'owym, tak? Czyli każda zmiana, która jest wprowadzana w danej chwili, automatycznie jest wprowadzana na serwerach naszych, tak? Czyli w momencie braku prądu albo po prostu słabego internetu, automatycznie te zmiany zostają. Taki rolnik może w każdej chwili po pewnym czasie do tego wrócić i kontynuować dalej uzupełnianie tego wniosku.
Jak tu powiedzieli koledzy, że nie ma możliwości, że się straci dane, bo to zapisywane jest automatycznie, zawsze pokazuje na czerwono, że coś jest niezgodnego, że trzeba skoordynować, bo nie pasują pomiary. Nie ma możliwości jakby popełnienia błędu, no chyba, że ktoś wprowadza dane, które nie są zgodne, bo czasami się zdarza. Wtedy program krzyczy, że jest błąd, że nie tak. Wtedy jest możliwość wprowadzenia swoich danych świadomie, że wprowadza się jakąś zmianę, której w systemie nie ma, bo wiem, że powierzchnie zmieniają się, ludzie sobie jakoś czyszczą działki, wycinają drzewa, doprowadzają do użytkowania rolniczego, powiększają tą działkę, w systemie ona jest mniejsza, w danym roku powiększa się działka. Jest możliwość wtedy ingerencji już nawet w tym systemie, ale to po odpowiednich ostrzeżeniach, zatwierdzeniach, że się wie o tym, że się powraca coś innego. To jest to niezmiernie rzadkie, ale jest taka możliwość jest. Każdą działeczkę rolnik zna osobiście. Ma zdjęcie, może sobie powiększyć, sprawdzić te oczka wodne sławetne, obrysować. Komputer pozwala przy pomiarach zmierzyć danych wyłączeń czy danej uprawy. W tej chwili, jak ja siedziałem z rolnikiem, wypełniając wersję papierową, to tak obracał mapkę do góry nogami, nie bardzo wiedział, gdzie jest droga jego, jak to podejść. Tu jest możliwość swobodnego obejrzenia, powiększenia, przesunięcia części działki. Także tutaj myślę, mentalność. Tu gorzej będzie ze starszymi ludźmi, ale jak to mówię, u nas wszyscy doradcy są już nastawieni na ten wniosek i mamy gro zadań w tej chwili, żeby się jeszcze doszkalać do tego 15. Później wiemy, że w tych pierwszych dniach nie będzie takiego boomu. Ruszy to tak pod koniec marca, podejrzewam, na początku kwietnia ruszy kampania, tak jak co roku, bo rolnicy mają tą tendencję, że czekają. Ten rok jest troszkę specyficzny. Nie mają jeszcze obsianych. Jaki stan ozimin? Czy nie będzie trzeba przesiewać? Każdy mówi, musimy zaczekać, aż się to ociepli, ruszy wegetacja, wtedy będzie można do końca uzupełnić wniosek. W tej chwili są pozalewane pola od jesieni.
No, szczególnie w powiecie stargardzkim.
Bardzo dużo było wniosków na szacowanie. W tej chwili rolnicy do nas już przychodzą, co robić? Stoi woda zamarznięte. Czy woda zejdzie, czy wyschnie, czy ozimina nie wymarzła. Także tu jest ten problem coroczny.
Czy macie na tyle dobre komputery i na tyle dobrą sieć internetową, że nie zablokuje się to pod koniec terminu?
No, nie mogę świadczyć na całości, ale ja jestem doradcą na konkretnej gminie. Stara Dąbrowa jest moją gminą. Troszkę z premedytacją poszedłem na zebranie wójta z sołtysami. Wymusiłem troszkę na wójcie, nie wiem, czy powinienem tak mówić. Wójt obiecał mi, że łączę, na pewno będę miał dobre.
Super.
W gminie mam miejsce wyznaczone i ewentualnie jak coś tam, to sala konferencyjna jest do mojej dyspozycji. Rozmowy trwają z agencją, że kilkanaście komputerów agencja nam jakby wypożyczy, tu dostępni, przynajmniej na okres tych wniosków. Myślę, że te dwa miesiące, no będzie to troszkę intensywna praca, ale damy radę.
Tyle o e-wnioskach. Przed nami jeszcze kwadrans kultury.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Dziś, proszę Państwa, chcemy wprowadzić wileńskie klimaty. Jako że kaziuki nie przebrzmiały na ziemi wileńskiej, a także i u nas. Tradycyjnie rozpoczynamy naszą audycję muzyką ludową, a dzisiaj?
A dzisiaj będzie to miejska kapela wileńska i te klimaty właśnie, które zapewne towarzyszyły przed 100, 200, 300 laty wilniukom, odtworzymy pewnie przy pomocy tej kapeli dzisiaj. Posłuchacie Państwo, będziecie zauroczeni.
Na początek słuchamy kapeli wileńskiej, a tytuł tej piosenki to Tańcy we wsi Gudeli.
posłuchamy, jak tańcowali we wsi Gudeli.
Proszę bardzo.
Mój dziewiczka do wyniuka, zaprowadzaj żygluka. On do jacia kręci czesz. Jedzie jaćka Jola Krysia, bo sobota przecież dzisiaj i nie pada nawet deszcz. Chyba o tym ty nie wiesz, a mnie chłopcy powiedzieli. Rumsztad ryja, rumsztad ruchu, bo po tańcy dziś we wsi Gudeli. Rumsztad ryja, rumsztad ruchu. Jadą przez kałuże błota, a tańcować już ochota. Muszę większy modny ton. Motocyklem i rowerem, nawet legkowózki w sterę. Z jakichś cudzych dalszych stron, to wiadomo będziesz mon. Bo te chłopcy nie wiedzieli. Rusza ryja, rusza ryja. Oj, 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 czynki spoka, więc Gudeli. Rusza ryja, rusza ryja. Oj, oj. Już się tańce zaczynają, rytmy wszyscy w kąt wciągają. Dysko mędna cisną pust,
pust, pust.
Kolorami miga w sali, gdy lampeczki zamrugali. Henka jajce cap zabił,
ale u niej nie ten gust. Idź ty, Henka, do cholery. Rumsztad ryja, rumsztad ryja. Ej, ej, jakieś kąsy, dwie maniery. Rumsztad ryja, rumsztad ryja, ej, ej.
Tańczywiczka, Gryśka, Jola, jaćka nogą dryga w szkole. Duszno ciasno jest to blin. Wynka trochę w bok odskoczył, wpadł na jakiś patroczy. Jej kawaler z cukiem cyn.
Trafa na to Wynka klin, aż mu gęba pobierała. Rumsztad ryja, rumsztad ryja. A jak rzut nie zemlał, tak bolało. Rumsztad ryja, rumsztad ryja, aj, aj.
Chodzi, miękną nogi, trzaski sypie się z podłogi.
Już zabawy nastał kres.
Wiczka wola, więc dziewczęta, patrzy, aż tu chwała zdjęta. A podaj was wszystkich bez.
No więc zamówiali kres, ale za to już wiedzieli. Rumsztad ryja, rumsztad ryja. To za wioska, tego dyli. Rumsztad ryja, rumsztad ryja.
Wileński Kaziuk od trzech wieków jest zwiastunem wczesnej wiosny. Święto to czasem jeszcze śnieżne, chłodne, a najczęściej słodne. Jakże jest ono kolorowe, bo wileńskie kaziuki, chociaż na pozór są tylko rozpoczynającymi się w pierwszych dniach marca i trwającymi w Wilnie i okolicach czasem przez dwa tygodnie jarmarkami. W gruncie rzeczy od dawna te jarmarki przekształciły się w największe, najdłużej trwające i najbarwniejsze święto miasta. Jak to jest z tą tradycją?
Z tradycją jest tak, jak z tą pogodą w Wilnie. Tam była różna taka i często jeszcze śniegiem sypało, jak pan wie, u nas ta wiosenna zima. Takie klimaty są i u nas. A z tą tradycją to tak, jak pan powiedział, rzeczywiście już ponad 300 lat z górą te jarmarki się odbywają i Wilnianie zawdzięczają je świętemu Kazimierzowi, synowi Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. I tenże Kazimierz urodził się w roku 1458 na Wawelu, proszę pana.
Rocznicę świętego Kazimierza.
Tak, bo zmarł w roku 1484 w Grodnie, obecnie to jest miasto na Białorusi, w wieku 26 lat, proszę pana. Młody człowiek, ale został przez papieża wyniesiony na ołtarze. Był jednym z pierwszych świętych na Litwie i jest jej patronem.
Czyli święty Kazimierz jest patronem Litwy, a także korony polskiej.
I korony polskiej. No, urodził się na Wawelu. Proszę pana, no blisko nam do Wilniuków, blisko nam do Kaziuków, bo te kaziukowe pochody i jarmarki organizowano w Wilnie praktycznie od 1636 roku. Rozpoczynały się zawsze w dniu świętego Kazimierza, czyli 4 marca. Pochodom towarzyszył orszak przebierańców, handlarzy, kuglarzy, a od 1935 roku, więc to dość długo trwało w takiej niezmienionej formie, na czele takiego pochodu jechał przebrany za świętego Kazimierza Wilnianin. Jarmarki początkowo prowadzone były na Wileńskim Placu Katedralnym, ale z początku XX wieku przeniosły się na plac Łukiski, to jest największy plac w Wilnie. Potem przestały się mieścić nawet tam. 250 wozów przyjeżdżało. I to przede wszystkim ludzie z Wileńszczyzny i obecnej zachodniej Białorusi. Więc zwożono tu wyroby drewniane, kute, ceramiczne, tkane. No wszystko, cokolwiek mogły ręce ludzkie w czasie długiej zimy zrobić. Oprócz stosów drewnianych bali, beczek, niecek, cebrów, sprzedawcy układali wyroby kuszące oko. Były łyżki, wałki, stolnice, dalej wyroby złożone, wozy i leszczyny, kosze do bielizny i podróżne kuferki, meble i malowane koszyczki. Można tu też było kupić zwoje samodziałowych płócien cienkich i takich kurzelnych, ręczniki, wyroby garncarskie, wśród których królowały formy na wielkanocne baby, makutry, dzbanki, dzbanuszki.
Jadło też?
Ma się rozumieć. Jadło oczywiście. Tysiące piszczałek w kształcie kogucików, koników i gołąbków. Tło dla muzycznych kolorowych jarmarków tworzyli nieodmienni kataryniarze wraz z papugami, które na życzenie klienta, proszę pana, wybierały z koszyczka kartkę z prawdziwa przepowiednia.
Aha.
A widzi pan, i żaden kaziuk nie odbył się też bez słynnych smorgońskich obwarzanków.
Oczywiście.
A, które reklamowano dowcipnie okrzykami wileńskiej gwarzy, oczywiście. Obwarzanki sprzedaja, dziurki darmo daja. I proszę pana, przy takiej okazji musiały się zawierać jakieś znajomości i one się w sposób przedziwny zadzierzgały gdzieś, a to przy kiosku z piwem. Zresztą o tym opowie nam piosenka.
Marysia, tyś mój raj. Proszę bardzo.
Słoneczko nad Wilnem wylazło spod chmur, na piwo mnie było po drodze. Przy budce stanęła dziewica jak mur, z uklonem ja do niej podchodzę. Jak imię panienka i w ręka jej cmok, Marysia powiada i pieścią mnie w bok. Marysia, tyś mój raj,
raj, raj,
ty dla mnie buzi daj,
daj, daj,
i przyjdź w objęcia me.
Opowiedz, czy kochasz mnie.
Takie jarmarki odbywają się również w Świdwinie i to za sprawą właśnie Towarzystwa Miłośników Wilna i byłych Kresów Wschodnich.
Więc tak się ta tradycja, polska tradycja skądinąd, przeniosła przecież z Litwy, z Wilna, tutaj na Pomorze Zachodnie.
Myśmy tam byli.
W Świdwinie co roku przydajemy tradycyjne serca piernikowe. Życzy się przede wszystkim pomyślności, dużo zdrowia na cały rok.
Tradycyjne kaziuki.
Białusz Małgorzata. Przede wszystkim u nas jest ta tradycja trzymana, bo tata z tamtych stron pochodzi. Cała rodzina taty wywodzi się.
Ale w tym rejonie tych Wilniuków
jest bardzo za dużo, bo dlatego, że oni byli przesiedleni w te strony. Jest bardzo fajna, jest smaczna kuchnia. No to fajne są przede wszystkim przyśpiewki.
Mój dziewiczka do Wyniuka, zaprowadzaj Żygluka. On do Jacia kręci Czesz.
Kaziukowe święto w Świdwinie nie może się obyć bez kaziukowych serduch.
Czy pani, jesteśmy pracownicami cukierni Paszel ze Świdwina?
Pan Paszel to rodowity Wilniuk?
Tak, rodzice pochodzą spod Wilna, z Ośmiany. On się również tam urodził.
Ja kupiłam dla swojej sąsiadki, kupiłam dla wnuka. Jestem w zespole ludowym Dąbrowiacy i też zawożę, bo już kupiłam wcześniej.
I co te serducha mają znaczyć?
Życzy się przede wszystkim pomyślności, dużo zdrowia na cały rok. Daje się w wyrazie sympatii znajomym, rodzinie.
Mają szczęście przynieść pomyślność?
Tak, tak.
To czego pani w tym roku życzy z tymi serduchami?
No przede wszystkim zdrowia.
Jadą przez kolorze błota, a tańcować już ochota. Puszczaj zwiększy modny ton. Motocyklem i rowerem, nawet legkowózki w sterach, z jakichś cudzych dalszych stron, to wiadomo, będziesz mądry.
To będzie wielkie wydarzenie, jeżeli chodzi o te
no,
kadziuki.
Wielkie wydarzenie i ono jest rozłożone na 4 dni. Warto tutaj może powiedzieć, że w Bazylice Archikatedralnej msza święta w intencji kresowian. W czasie mszy śpiewał będzie zespół Concertino. A 7 marca jeszcze dopowiemy. Koncert galowy zespołu pieśni i tańca Wilenka. Przed koncertem kiermasz kaziukowy, a Wilenka to zespół pieśni i tańca, taki pierwszy i najstarszy polski zespół dziecięco-młodzieżowy na Litwie.
Ale tam więcej jest.
Obchodzi 45-lecie. No, on się składa z 7 grup wiekowych, churalnych i tanecznych. Częścią jest oczywiście kapela, a więc wielka uczta. No, taki teatr w teatrze, można by powiedzieć.
My dzisiaj na zakończenie pożegnamy się właśnie takim elementem.
Maryśka, tyś mój raj, ty dla mnie wóz i daj, i przyjdź w objęcia me. Powiedz, czy kochasz mnie. Powiedz, kiedy będzie nasz ślub, a ona mnie mówi, odczepcie. Ja ciebie i tak będę lubić po grób, i żonka nie znajdę ja lepsza. Choć żyjemy my razem przez lat może 100, to ja z twojej starej tak śpiewam na zło. Marysia, tyś mój raj, raj, raj. I dla mnie buzi daj, 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 i przyjdź w objęcia me.
Dziś o kaziukach wileńskich, które są obchodzone również i na ziemiach zachodnich, o których opowiadał profesor Bogdan Matławski. Żegnam się z Państwem. Do pożegnania dołącza się również Małgorzata Furga. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Kłaniamy.
Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.